miejsce w dzisiejszej paraszy, kiedy Abraham przebywa w Gerarze. Całe to doświadczenie związane z tym pójściem do tego miejsca i z tym Awimelechem. I on pyta Abrahama, co zobaczyłeś u nas, że tak postąpiłeś? Co u nas zobaczyłeś? I to jest pytanie aktualne. To jest pytanie aktualne. Czytamy o zniszczeniu wszystkich tych miast, że zostały w perzynę obrócone. Czytamy o żonie Lota. Tradycja żydowska mówi, że miała na imię Palkit, że się zamieniła w macewę, w obsypana solą. I teraz czytamy, że Abraham musiał się posuwać i schodząc do Egiptu i idąc do Geraru, musiał się posuwać do właśnie do takich słów, czy musiał się posuwać mówiąc do swojej żony, mów, że jesteś moją siostrą. I teraz ten Awimelech pyta, co ty u nas zobaczyłeś? I jest taki rodzaj ludzi, którym można powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie. I tak jak uczynił to Abraham, u was nie ma żadnej bojaźni. Wy nie pytacie, my byliśmy zdrożeni, byliśmy w podróży i wy nie pytaliście, czy może jesteście głodni albo spragnieni, tylko natychmiast się kobietami zainteresowaliście. Podobnie jak w Egipcie, że kiedy faraon go zapytał, dlaczego do tego nie powiedziałeś, Abraham powiedział mu, to jest kraj lubieżników, ludzi, którzy myślą tylko o przyjemności. A zatem uznałem, że jeśli powiem, że to jest moja żona, to mnie zabijecie natychmiast. Czyli mamy do czynienia ze światem występnym, po prostu złym. I jak wiemy, ten materialny świat cały czas taki jest. Bo Sodoma i Gomora są do dzisiaj. Tak? I nie trzeba nawet przekonywać nikogo o tym, że tak jest. A jednak tam w ziemi Izraela Pan Bóg nie pozwolił, żeby coś takiego istniało. Tak? W ziemi Izraela zostało to zniszczone. I teraz jest taki rodzaj ludzi, którzy gdyby im odpowiedzieć, co zobaczyłeś, teraz gdyby im powiedzieć prawdę, ta prawda jest w stanie ich zmienić. Doświadczają głębokiego jakiegoś wstrząsu. Następuje jakaś retrospekcja w ich życiu i chcą zmienić to. Natomiast jak wiemy, z inni jednym uchem im wlatuje, drugim wylatuje lub zaprzeczają temu, że tak jest. Tak? Mówiąc o tym, że nie wiem, trzeba być nowoczesnym, albo trzeba być wolnym, albo w ogóle nie wolno ograniczać wolności innym ludziom. Tak? Nam przyszło żyć zresztą w takim pokoleniu i w takim świecie, gdzie to kapitalnie pasuje w ogóle to, co się tam przed tysiącami lat działo do tych czasów. Czytamy I to jest w związku z właśnie z tym, że człowiek musi żyć w tym materialnym świecie, który często jest mu wrogi. Ideały tego świata, czy bezideowość tego świata, pustka tego świata, wszechogarniająca ludzi, sprawia, że człowiek może się czuć osamotniony w takim świecie, czy w środowisku, i które jeszcze presję taką wywiera na człowieka, domagając się właśnie od niego, żeby ustąpił albo żeby zmienił swoje podejście, swój ogląd świata. I zostało to zilustrowane przez zwierzątko, którym się posłużył Abraham, kiedy miał ofiarować swojego syna Icchaka. Jest powiedziane, że wziął swojego osła. Osioł po hebrajsku nazywa się Homer. Ten z tego samego rdzenia jest zbudowane, z tych samych liter, jest zbudowane słowo materia, czy materiał, tylko inaczej się odczytuje, bo tu się czyta osioł Hamor, a materia Homer. I do dzisiaj, no bo w hebrajskim języku materiał nazywa się Homer. Te same litery. I teraz, na co zwrócili uwagę nauczyciele w Izraelu, że trzy postaci, najważniejsze postaci świata żydowskiego. Abraham, Moshe, Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Melek Meshiach. Wszyscy się tym zwierzątkiem posługują. Ta pani, która nie miała dzieci, też posłużyła się osiołkiem. Jest napisane w księdze, drugiej księdze Mojżesza, najpierw jest 22 rozdział. Najpierw jest 22 rozdział. Koniec naszej paraszy. Idą na Morię. I czytamy: nazajutrz rano Abraham osiodłał swojego osła. Teraz czytamy druga księga Mojżesza. Wziął Mojżesz swoją żonę i synów i wsadził ich na osła. W związku z tym stwierdzeniem jest powiedziane, że żona i dzieci są ciałem męża. Tak to jest określane. Stąd stwierdzenie w Nowym Testamencie, że my jesteśmy ciałem Pana naszego, jakby jest takim hebraizmem, tak? Takim tradycyjnym określeniem. Właśnie w związku z tym, że wziął osła i swoją rodzinę wsadził na osła, jest powiedziane, że rodzina jest ciałem, żona i dzieci są ciałem męża, jakby stanowią całość. W pierwszym przypadku, że czytamy, że Abraham wziął swojego osła, jakby jest to, dla niego było to narzędzie dla służby. Tak? I jest prorok Zachariasz. To jest 9 rozdział proroka Zachariasza i śpiewamy to z tego miejsca. Ten tekst śpiewamy. Raduj się wielce, córo Syjonu. Oto twój król idzie do ciebie sprawiedliwy, pokorny, jedzie na osiołku. Trzej mężowie posługiwali się Hamorem. I teraz zwrócono uwagę, jaki jest związek A nie może istnieć przypadkowy związek, że tymi samymi literami określa się to zwierzę i to, co jest materialne, materiał, materię. Na człowieka materialnego mówi się homri, materialny człowiek, czyli zanurzony całkowicie w świecie materialnym. I teraz mówi się, że jakby ten osiołek jest symbolem tego, co materialne. I oni potrafili to, co materialne, przekształcać, czy posługiwać się tym, co materialne, dla służby Bożej. Teraz jest powiedziane o Abrahamie, zasadził drzewo, tak, czy budował gościńce, tak, to drzewo Eszel zasadził, okazywał dobroć ludziom przez gościnność. Z miejsca, kiedy czytamy początek paraszy, Jacek do tego miejsca nawiązał, że z tego miejsca story nie uczymy się o tym, że Bóg przyjął postać człowieka i przyszedł do Abrahama, bo jest to niedorzeczne, tylko że uczymy się z tego miejsca, czym jest gościnność. Właśnie, że Abraham powiedział, niech Bóg mi wybaczy, ale po prostu jakby rezygnuje z tej wizji, z tej obecności Szechiny, bo widzę, że ludzie idą. I muszę z czegoś, co jest jakimś nadzwyczajnym duchowym doświadczeniem, świadomie rezygnuję, ponieważ to jest bardzo ważne w tym materialnym świecie, żebym ja się nimi zainteresował. Swojej żonie nakazał przyrządzić placki i tam jest napisane 3 sea, kazał jej przygotować mąki. Jedna sea ponad 7 litrów. Nie, ona nie wzięła 1,5 torebki mąki. Szybko, mówi, szybko. Szybko, 3 sea, tak? Czyli 21 litrów mąki. Mówi się, że ten osiołek symbolizuje jakby ten materialny świat. I że oni potrafili jakby, tak? Nie, ten świat w żaden sposób jakby nie mógł wejść z nimi w taką interakcję. Tak? Sprzeciwiali się temu, co jest właśnie takie światowe, materialne. Żyjąc w tym materialnym świecie. Jak mówi się, że to jest nauka płynąca właśnie do każdego człowieka, że należy, przyszło nam żyć w takim, a nie innym pokoleniu, ale musimy się sprzeciwiać. Wieczorem Piotrek mi mówił, że jakieś 200 szkół w Polsce, jakiś idiotyczny po prostu dzień, tęczowy dzień chcą urządzać, tak? Tęczowy piątek, wiesz, bez zgody ministerstwa, oświaty, jakiś po prostu jakiś, tak? W Poznaniu prezydent się chlubi tym, że przeszedł marsz taki z jakiś, no, ludzi, których kiedyś psychiatra by badał. Tak? A na przykład w Lublinie prezydent kategorycznie się nie zgodził na taki marsz. Czyli, że ten świat materialny chce zdominować człowieka i wszystko, co ze sobą niesie ten materialny. Przewodniczący Unii Europejskiej odsłonił, tu kiedyś rozmawialiśmy o tym kilka tygodni temu, pomnik z powodu tam 200-lecia, nie wiem, śmierci czy urodzin, już nieważne, Karola Marksa. Tak? Czyli widać, że ci ludzie po prostu są niespełna rozumu. Tak? I oni wpływają na innych ludzi. Tak? Żądają, żeby być im posłusznym. Abraham modlił się, bo rozmaitych narzędzi użył, tak, przez to, że miał bardzo dużo tego chesed, tej dobroci w sobie, pragnął, że rozumiał, że śmierć nie jest czymś dobrym. Lepiej, żeby ktoś nie umarł, tylko żeby się nawrócił, a nie żeby zginął z powodu swoich grzechów. Czyli miał w sobie taki coś bardzo cennego, mianowicie, że nie potępiał natychmiast. Jest powiedziane, że z tym Abimelechem przymierze zawarł. I że jest powiedziane, że z tego miejsca się uczymy, że szukał dróg pokoju z innymi ludźmi. Mimo, że ten żonę mu zabrał i tak to szukał tych dróg pokoju, nie potępiał natychmiast. Materialny świat chce zdominować człowieka. I wiemy, że bardzo trudno się oprzeć. Jest masa rozmaitych porównań jest stosowana, że nie wiem, prąd rzeki, który porywa ze sobą wszystko i trudno się temu prądowi przeciwstawiać. Tak? Że trudno powiedzieć nie, kiedy wszyscy mówią tak. Że jest wtedy... No trudno jest taką postawę przyjmować, ale oni są świadectwem tego właśnie i to zwierzątko jest świadectwem tego, że to potrafili jakby tę duchowość wnosić do tego materialnego świata. Jest powiedziane o tej Paltit, czyli żonie Lota, jak wiemy, że się odwróciła. W rozmaity sposób jest to rozumiane, ten jej zwrot taki ku Sodomie. Z jakiego powodu, tak? Jest wiele wyjaśnień, z jakiego powodu odwróciła się. Ale jest powiedziane, że to, że się zamieniła w ten słup soli, czy, bo tam jest takie pokrewne do Macewy słowo użyte, że taki zamieniła się w pomnik jakby, czy w taki rodzaj takiego znaku ostrzegawczego, właśnie ostrzegawczego znaku dla wszystkich, którzy by chcieli wejść, tak, w jakąś relację ze środowiskiem, z ludźmi, tak, z czymś, co jest obce nam, ideowo obce. Co, że relacja z tym może być dla nas, tak, może się stać dla nas opłakana, że ich postawa jakby jest Abrahama, Moszego wobec Faraona, także to jest radykalnie tak inna postawa, to jest jakieś wyznaczenie takie granic, takie uzmysłowienie komuś, że jakby inny porządek reprezentujemy. Te wszystkie doświadczenia Abrahama też z tego wynikają, że on z jednej strony był pełen takiej dobroci i miłości, a z drugiej strony, że granice stanowcze takie wyznaczał i wszyscy o tym doskonale wiedzieli, że tak nie można się z nim, jeśli wolno tak powiedzieć, zakolegować, by go przekonywać do jakichś obcych idei. I w związku też z tą solą, z tym, że się zamieniła w pomnik soli. Jak wiemy, że jest w judaizmie jest tradycja mycia rąk, tak zwane netilat yadayim, przed modlitwą, przed jedzeniem chleba. I mówi się, jest to tradycja wzięta z domu Bożego, ze świątyni, kiedy kochani mieli przystępować do służby, mieli się modlić, najpierw mieli ręce i kiedy mieli jeść chleb czy taką ofiarę teruma, myli najpierw ręce, żeby ją spożyć. I jest to nazwane zmywanie soli sodomskiej. Z rąk, dosłownie tak jest to określane, zmywanie soli sodomskiej z rąk. I oznacza to tyle, że posiłek jest jest czymś materialnym i no, musimy jeść, by istnieć. Musimy jeść i pić, by istnieć. Materialne rzeczy musimy jeść, by istnieć. Ale mówi się, że ten gest to jest uzmysłowienie człowiekowi, że jest cienka granica między takim bardzo samolubnym, hedonistycznym takim podejściem do życia. Posiłek jest jakimś symbolem tego. Wiemy, że po prostu jakieś wielogodzinne ucztowanie, po prostu nadmiar tego jedzenia, wyrzucanie tego jedzenia, taki, że to pokazuje, jak bardzo materialny jest człowiek i jak bardzo samolubny jest człowiek. Że jedzenie można przekształcić w obżarstwo, właśnie w taką manifestację właśnie tego, co jest materialne. Wiemy, że obżarstwo jest ciężkim grzechem w ogóle. I że symbolicznie jakby umywa się ręce z taką myślą, że to pochodzi z rąk Pana Boga, jest wystarczające dla mnie i że jakby właśnie ma to mnie powstrzymać przed tymi materialnymi pragnieniami, ale które stanowią przekroczenie już jakichś granic, takich bożych granic. Upijanie się, obżarstwo, brak umiaru w jedzeniu, jakieś koncentrowanie się w ogóle tylko na jedzeniu. Wiemy, że jest coś takiego, że i to kiedyś ludziom towarzyszyło i dzisiaj ludziom towarzyszy, tak? Mnóstwo jakichś programów kulinarnych, czegoś nieprawdopodobnie wykwintne, wyszukane, tracenie czasu i energii i pieniędzy, tak? Na zaspokojenie właśnie takich bardzo samolubnych często pragnień typu grzyby, trufle, że tam kilogram kosztuje jakąś horrendalną cenę, że za to można by dom wybudować i ludzie też się goszczą, jedzą to na zdrowie, ale jeśli jest zachowany wszelki taki Boży porządek, to jak sądzę, wtedy jest ok. Że to zwierzątko właśnie, ono jest, nie wiem dlaczego mówi się, że tam ty ośle, czy głupi jak osioł, ale kiedy te dwa słowa porównamy, że i może to znaczyć coś, co jest materialne i znaczy osioł, to jest jakaś przestroga dla człowieka, żeby tak w takiej przenośni, ale żeby właśnie taki nie być takim głupim osłem, tylko być mądrym, rozsądnym człowiekiem, czego sobie życzę. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony. Powstańmy do modlitwy.